Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek 10. Kontrola najwyższą formą zaufania. Jest takie powiedzenie właśnie, że kontrola jest najwyższą formą zaufania i myślę, że pszczelarze powinni sobie tak naprawdę to powiedzenie wziąć do serca i przemyśleć je i zastosować je do swojego życia i do swojej pasieki. Bo słuchajcie, mam takie przypadki, że odwiedzają mnie ludzie, przyjeżdżają do sklepu na jakieś zakupy. Czasami popierdółki już teraz, tak? Bo jesteśmy poza sezonem, więc nie ma takiego ruchu typowo pszczelarskiego, jak było w sezonie. No ale raz na jakiś czas ktoś tam przyjeżdża po coś i tak sobie często rozmawiamy, tak? Bo ja bardzo lubię rozmawiać z pszczelarzami, którzy przyjeżdżają do mnie do sklepu, bo mam wtedy pogląd na to, co się dzieje w okolicy. Na pożytki, na to, jak na przykład właśnie, czy ktoś miał miód, czy nie miał miodu, na leczenie, na ilość warozy, na różne rzeczy. Wiem mniej więcej, co się w okolicy dzieje i lubię to po prostu, żeby wiedzieć, tak? I mam takie przypadki, że są osoby, które na przykład w zeszłym miesiącu przyjeżdżały do sklepu i tak sobie rozmawiamy i ktoś mi mówi na przykład, że a wie pan, bo tak jak literatura każe, tak jak Ostrowska napisała, ja do września, tam do połowy września pszczoły zakarmiłem, wszystko jest gotowe, teraz już zimują, nie zaglądam. Do wiosny nie będę zaglądał. No i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ten rok, to jest to podejście bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Ponieważ ta jesień jest bardzo ciepła i bardzo długa, słuchajcie, mamy już listopad i jest dalej ciepło. Pszczoły normalnie latają i trzeba brać pod uwagę, że nie ma już nic, co mogłyby przynieść. A z racji tego, że wylatują, wiadomo, że nie są to takie loty jak w sezonie, ale część pszczół wylatuje, więc ta część pszczół, która wylatuje, czy po wodę, czy w poszukiwaniu jakiegoś pożytku, u nas na przykład targają pyłek, słuchajcie, od 2 dni z cmentarza. Ludzie przywieźli kwiaty na cmentarz i jest na tyle ciepło, że pszczoły normalnie targają pyłek z jakimś tam chryzantem, tak? No i trzeba brać pod uwagę, że te pszczoły, które latają, czy po wodę, czy w poszukiwaniu pożytku, będą musiały zjeść, tak? Będą musiały tę straconą energię uzupełnić. No i dla przykładu, słuchajcie, bo jeżeli chodzi o tą literaturę, na którą się te osoby powołują, to ja sobie specjalnie poszukałem w książce tabelki ze zużyciem właśnie pokarmu rozłożone na poszczególne miesiące. No i rzeczywiście pani Ostrowska mówi, że w październiku, słuchajcie, pszczoły powinny zużyć 3 kg pokarmu. I jest to o tyle prawdziwe dla czasów, w których ona pisała książki, gdzie często w październiku była po prostu zima, tak? Ja mam wagi pasieczne i tak jakby już całkowicie poza jakby... Nie chciałbym jakby, żeby zabrzmiało jako reklama, tak? Ale ja myślę, że takie powiedzmy nowoczesne technologie powinny być przez pszczelarzy używane i rozważane jakby, nie? Tych wag mam kilka, natomiast tylko 2 są jakby używane na pasiece, ale dają mi pogląd na to, co się dzieje w ulach, bo część osób stosuje te wagi na przykład w sezonie, tak? Po to, żeby wiedzieć, czy są przybytki, czy się zaczęła na przykład, nie wiem, spać, czy się zaczął pożytek, wywieźli ule gdzieś tam daleko, nie będą tam jeździć co 2 dni sprawdzać, czy się zaczęło, tak? Zostawiają jeden ul na wadze i wiedzą, czy jest przybytek, czy coś tam się już dzieje. I bardzo często jest tak, że na przykład później te wagi ściągają poza sezonem. Ja zostawiam te wagi i u mnie ule stoją na wagach po to właśnie na przykład, żeby mieć też pogląd na to, jak ubywa z wagi. No i w październiku, słuchajcie, miało być 3 kg, a tak naprawdę w jednym ulu było 5 kg zużyte, a w drugim ulu 5,5. Więc jest to prawie dwukrotność tego, co pisze literatura. Jeżeli ktoś się opiera tak naprawdę tak jakby bezgranicznie ufając temu, co jest napisane w książce, i nawet Ostrowska ma tam taką tabelkę w książce, w zależności od typu ramki w ulu i od tego, na ilu ramkach pszczoły zimują, ile pokarmu powinno być, tak? I jeżeli ktoś się do tego zastosuje rzeczywiście, bo powie, pani Wanda miała pojęcie, tak? Mądra książka, ja przeliczyłem sobie 6 ramek, zimuję na przykład Wielkopolską, tyle pokarmu dam, no to może być problem, że już w styczniu, w lutym będzie wymiatał te pszczoły po prostu z dennicy, które padną z głodu. Bo oczywiście to jakby jest prawdziwe, to zużycie pokarmu i tam zapotrzebowanie na pokarm, ale właśnie dla tej tabelki, która jest ze zużyciem pokarmu, czyli z tymi 3 kilogramami w październiku i słuchajcie, najlepsze, 2 kilogramami w listopadzie. W grudniu jest kilogram, później styczeń, luty jest też po kilogramie, tak? O ile styczeń, luty podejrzewam, że no może być prawdziwy, bo rzeczywiście u nas w styczniu, w lutym jest dość zimno i pszczoły rzeczywiście siedzą bardzo często w kłębie. Oczywiście są też loty, tak? W zeszłym roku na przykład 1 stycznia były obloty, ale to był jeden dzień, tak? Resztę stycznia jednak przesiedziały później w ulach i wtedy rzeczywiście te zużycia pokarmu mogą być prawdziwe. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, o to zużycie pomiędzy wrześniem a listopadem, no to tutaj trzeba brać pod uwagę właśnie to, jaka jest jesień. A w tym roku jest ciepła, długa i będzie problematyczna. Do tego, słuchajcie, trzeba jeszcze dołożyć, że tak naprawdę w tym roku, no w niektórych miejscach Polski jest sporo warozy. Już na grupach facebookowych pokazały się takie posty, bodajże w zeszłym tygodniu widziałem taki post, gdzie ktoś właśnie pokazywał, że no kontrolnie jeszcze chciał właśnie w listopadzie dymka puścić, nie? I się okazało, że wkładka po prostu na dennicy jest brązowa. Tej warozy jest pełno, bo te pszczoły po prostu, jak jest ciepła jesień, nie ma pożytku za bardzo, to te pszczoły sobie latają i rabują sobie jakieś tam słabe ule, jakieś tam słabe odkładówki, tak, i ściągają tej warozy sporo do ula. Z jakiegoś tam wykładu, nie pamiętam, chyba profesor Chorbiński mówił, że pszczoły są w stanie, słuchajcie, do nawet chyba 100 osobników dziennie do ula ściągnąć, przynieść na sobie. Także jest to no dość sporo i trzeba jakby no mieć to na uwadze. I w mojej opinii leczenie pszczół u nas w Polsce naprawdę kuleje. Naprawdę kuleje i to, co niektórzy ludzie robią, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie i ja naprawdę czasami w sklepie mam ochotę na ścianie powiesić bata takiego po prostu, jak nie wiem, się używało na konia, i lać tych ludzi, którzy przychodzą i lać po prostu, żeby im coś do głowy wsadzić. Słuchajcie, pierwsze i najważniejsze to to, że ludzie często przychodzą i nie mają pojęcia w ogóle, czym leczą, po co leczą, dlaczego leczą i jak leczą. Gdzieś tam coś poczytali, gdzieś tam coś usłyszeli. Nie dalej jak chyba 2 tygodnie temu miałem pana, który przyszedł i chciał kupić kwas szczawiowy, bo on będzie odparowywał. Nie sublimował, nie w sublimatorze, nie? Tylko on będzie odparowywał. Bo on gdzieś tam przeczytał, że to się tam wysypuje na wkładkę jakąś tam na zakrętkę od słoika, tak? I ten kwas szczawiowy się daje na dennicę i on paruje. No i powiedzcie mi, czy naprawdę takiego gościa po prostu nie przydałoby się batem potraktować? No przydałoby się, coś do głowy może by tam weszło. Mylenie kwasów to już jest w ogóle standard i przychodzenie do sklepu i na przykład właśnie twierdzenie, że tam, nie wiem, że mrówkowym się polewa, bo on tam słyszał, że jest taki zabieg w zimie, że się właśnie późną zimą albo późną jesienią stosuje, jak już jest tak zimno i chłodno, że tam w jakimś tam syropie cukrowym coś i się pszczoły polewa i on chce mrówkowy kupić. No ręce opadają, słuchajcie. To, że ludzie na przykład 2 dni temu był pan u mnie w piątek i chciał kupić mrówkowy, bo on będzie teraz odparowywał. W tych temperaturach, które teraz są, nie? Czyli w takich powiedzmy, no nie wiem, w zależności od tego, jak tam się dzień układa, no to powiedzmy 11, 12, 15 stopni czasami któregoś dnia było. On będzie teraz mrówkowo odparowywał. No po prostu ręce opadają, naprawdę. To jest przerażające, że tacy ludzie idą w pszczelarstwo, że tacy ludzie bez wiedzy idą i można tłumaczyć, można mówić, naprawdę, i to jakby nie trafia, to nie trafia. Ja myślę, że tutaj cały problem, ja kiedyś na TikToku kręciłem taki film właśnie, bo też tam była taka rozmowa o tym, że no, czemu to nie można sobie pszczół kupić, tak? Bo ja mówię, że najpierw wiedza, później pszczoły, tak samo jak z każdą inną hodowlą, tak? Nikt nie kupuje konia, krowy czy owiec na przykład, jeżeli nie ma pojęcia o hodowli tego zwierzęcia, tak? A pszczoły to jest właśnie jedyne zwierzę, które po prostu ludzie uważają, że można kupić bez, kompletnie bez wiedzy i trzymać sobie ule w ogródku i nie będzie żadnego problemu. I ja wtedy właśnie, tak jakby to powiedziałem i przyrównałem do tego, że pszczoły są jakby mniej problematyczne, jak padną, tak? No bo jeżeli ktoś kupi sobie krowę i ta krowa mu nie przeżyje, tylko padnie mu gdzieś na polu, na przykład, nie wiem, z głodu, z choroby i tak dalej, to on ma problem, bo on ma wielką krowę, którą będzie musiał się zająć i coś z nią zrobić, zutylizować na przykład te zwłoki, tak? Do tego zgłosić się do agencji, jakieś tam pewno papiery wypełnić i tak dalej. Więc jest to problematyczne. Tak samo jest z kozą, z koniem, innymi rzeczami, tak? A z pszczołami jest o tyle prosto, że jak komuś pszczoły padną, bo się ktoś nie zna i zamęczy tak naprawdę te biedne zwierzaczki, no to pszczoły sobie wymieciemy pod krzaka gdzieś i sprawa załatwiona, tak? I ludzie jakby przez to, że to nie rodzi żadnych problemów, uważają, że no po prostu pszczoły to można sobie kupić i nic nie wiedzieć i najwyżej tam w międzyczasie się douczę, nie? Tylko problem jest tego typu, że potem się ludzie nie douczają tak naprawdę, nie? I no mam ludzi, którzy przychodzą na przykład po paski teraz z kwasem szczawiowym, tak? Mam na przykład takiego pana, z którym ostatnio też rozmawiałem, bo padła mu rodzina. No i akurat tam jechałem niedaleko do jego sąsiada, bo znam jego sąsiada, i jechałem tam do sąsiada i on mówi, no panie Wojtku, jakby pan mógł przyjść tam zerknąć, zobaczyć, no bo coś się stało z rodziną, nie ma, nie wiem co się stało, nie? No okazało się, że tak zwany syndrom pustego ula, tak? To co jest właśnie teraz bardzo popularne i bardzo modne w tych właśnie miesiącach typu wrzesień, październik i listopad, to są takie okresy, gdzie no zastajemy pusty ul, tak? No i pan rzeczywiście też, pusty ul, żadnej pszczoły, niczego, jakby ktoś przyszedł po prostu z odkurzaczem i wszystko wyssał, nie? No i ja mówię, no dobra, no to zobaczymy po prostu i na podstawie tego, co jest w ulu, co zostało, będziemy mogli coś stwierdzić, tak? No i biorę jedną ramkę, drugą ramkę, pokarm, słuchajcie, jest. Czyli wykluczamy rabunek, bo pokarm jest. Dzisiaj nawet ktoś na Facebooku, na grupie chyba Pszczelarstwo Moje Hobby wrzucał właśnie też posta. Co to się stało się? Nie ma rodziny, były pszczoły, nie ma pszczół, 2 tygodnie temu jeszcze karmiłem, tak, dolewałem, nie ma. Były. I tam ze zdjęcia też wynika akurat u niego, że był rabunek. Widać, że plastry są, komórki, ten końcówki jakby komórki są poszarpane, pełno woszczyny, taki, jakby takiego pyłku woszczynowego jest na dennicy. Widać, że jest rabunek, tak? Ul jest po prostu wyczyszczony, pusty. Pszczoły prawdopodobnie były chore wcześniej, no albo zostały zrabowane, tak? Ale to jakby już inna sprawa. A u tego pana tak, pokarm był. Lecimy dalej, nie? Przeglądam jedną ramkę, drugą ramkę, patrzę, czerw jest normalnie. Zasklepiony czerw, takie no nieduże, powiedzmy jak połowa dłoni, no ale jest, nie? Jedna ramka, druga ramka czerwiu. I ja mówię, ma pan może nóż do tapet albo jakiś tam normalny taki scyzoryk czy coś, nie? No mam, nie? Przyniósł mi ten... I poodsklepiałem kilka tych po prostu komórek z tym czerwiem. W środku larwy były już takie prawie na wygryzieniu rzeczywiście, bo niektóre już były takie kolorowe, tak, niektóre jeszcze białe. No i słuchajcie, po co to w ogóle sprawdzałem, tak? W niektórych komórkach na larwach było po 6, słuchajcie, osobników warozy. To znaczy, że rodzina była bardzo, ale to bardzo porażona. No i tu jakby mamy odpowiedź, co się z nią stało, tak? Była tak chora i tak porażona, że po prostu sobie wyleciała umrzeć gdzieś w spokoju i samotności, bo pszczelarz się okazał po prostu nieodpowiedzialny. No i mówię, no ale jak to tak? No to co, pszczoły nieleczone? W ogóle o co chodzi, nie? A pan mówi tak, no nie, nie, no przecież no leczyłem, te paski z kwasem dawałem. Ja mówię, no ale dobra, ale kiedy to było? Na początku sezonu, w trakcie? No wie pan co, ja to nie pamiętam. No ale dawałem tam po 2 paski na ul, nie? Tak go słucham, mówię, kurczę, no jakie 2 paski na ul? Jakie pan dawał? Takie brązowe, takie białe? No takie białe, nie? Takie białe. Gdzieś tam w internecie kupowałem, nie? I mówi, coś tam jeszcze rozmawiamy, ja mówię, kurczę, no to raz, że połowa, bo pasków powinno być 4 na ul, więc połowa to po prostu no, za mało substancji czynnej. I coś tam jeszcze gadamy, on mówi, no tak położyłem na ramki coś tam tego. Ja mówię, jak, zaraz, chwilę, mówię, jak położył na ramki, nie? I się okazało, że on, słuchajcie, tych w ogóle nie przewiesił tych pasków, tak, żeby one tam zwisały do środka i miały kontakt z pszczołami, tylko położył je na ramkach od góry. Jeszcze gdyby to było w sezonie i gdyby tam była jakaś miodnia albo druga rodnia, to jeszcze miałoby to sens, bo te pszczoły przechodzą góra-dół i gdzieś tam ten kontakt z tymi paskami by miały, tak? By im to przeszkadzało między korpusami, więc by te paski zgryzały, A on to zrobił już po sezonie, kiedy tak naprawdę nad tymi paskami była powałka. Pszczoły tam za bardzo nie łaziły, bo nie miały po co. No i dziw bierze, że pszczoły chore i że warozy było po 6 po prostu w komórce, nie? Także tak to niestety właśnie jest, że ludzie nie mają wiedzy, nie chcą zdobywać wiedzy i nie mają takiego w ogóle jakby poczucia odpowiedzialności. Bo on właśnie nie wie, kiedy pan leczył? No ja nie wiem, ja nie pamiętam. Kurczę, no jak można prowadzić pasiekę, nawet taką amatorską, na powiedzmy 4-5 rodzin, kiedy nie ma się żadnych takich, nie wiem, zapisków. Jeżeli się ma słabą pamięć, to po prostu trzeba sobie pewne rzeczy zapisywać. Ja mam słabą pamięć, więc sobie po prostu zapisuję, tak? Jeżeli jadę na pasiekę i mam tam rzeczy do zrobienia, to mam system tak zwany tam kamienny, cegłówkowy, tak? Czyli jeżeli na przykład nie ma wulu matki, to stawiamy inaczej obciążenie daszka. Jeżeli na przykład trzeba podkarmić, bo jest bida, jest sucho w ulu, to stawiamy inaczej. Jest to taki sposób jakby notowania na pasiece bez potrzeby jakiegoś tam notesu, telefonu i tak dalej, tak? Ale jakby stosujemy coś takiego. I pewne rzeczy, no, jeżeli się nie pamięta, to trzeba by jakoś tak sobie zapisać czy coś, nie? Poza tym leczenie pszczół, słuchajcie, no to jest coś, do czego powinniśmy się przyłożyć. Tak naprawdę no, leczenie przecież wpisujemy do książki. Chociaż pan był bardzo zdziwiony w ogóle, że coś takiego trzeba odnotowywać, a co najlepsze, należy do koła pszczelarskiego, tak? I on nawet nie wie, że powinien mieć książkę i powinien wszystkie zabiegi leczenia pszczół tam wpisywać, no ale to już jakby wina koła, jakby, że nie edukuje swoich członków, ale no kurczę, trzeba to planować. Nie można, bo ja zauważyłem, że ludzie bardzo często do leczenia w ogóle pszczół podchodzą tak, że no coś tam sypnę, coś tam poleję, coś tam odparuję i będzie dobrze, nie? Jeżeli ja pytam na przykład, czy była diagnozowana ilość warozy, to każdy na mnie oczy robi. Jak to? Jak to? A jak to można zrobić? No kurczę, no przecież jest tyle kanałów na YouTubie. Większość kanałów tych takich edukacyjnych, gdzie pszczelarze kręcą filmy edukacyjne, takie właśnie dla mniej potrafiących ludzi, no przerabiali, tak? Przerabiali flotację alkoholową, pokazywali te kubeczki do przeprowadzenia testu i tak dalej, tak? Można przecież sprawdzać osyp na wkładce dennicowej i liczyć osyp dzienny. No są metody różnego rodzaju, tylko no, trzeba o tym wiedzieć, że one są i jakby no stosować po prostu, bo dawanie pasków albo tam spalę tabletkę jesienią, nie? No ale jak ty nawet nie wiesz, jakie masz porażenie, czy jest duże, czy jest małe, ty nawet nie wiesz, kiedy ono się zrobiło tak olbrzymie, że już jest za późno. I potem właśnie tak jest, że się bardzo często leczy późno i być może 10 czy 15 lat temu, czy 20, to rzeczywiście dało się raz apiwarol spalić jesienią i mieć spokój, no ale to już nie te czasy. Teraz do tego trzeba podejść trochę, no, trochę poważniej, bo to jest żywe zwierzę, no nie możemy ich tak po prostu zamęczać na śmierć, że tak powiem. Do tego jakby zauważam jeszcze taki jeden problem, że pszczelarze to jest taka grupa ludzi, którzy wszystko wiedzą najlepiej. I na przykład, no nie wiem, nawet jeżeli chodzi już o ten apiwarol czy ten biowar, tak, to oni wszystko wiedzą lepiej. Oni sobie będą dymić wtedy, kiedy im się wydaje, że trzeba by dymić. Paski sobie powieszą wtedy, kiedy by sobie takim wygodnie się wieszało. Przecież te wszystkie środki, słuchajcie, mają instrukcje. Naprawdę, czytanie nie boli, można wyjąć ten karteluszek z opakowania i przeczytać. I tam jest napisane, jak producent zaleca stosować, ile na ul i tak dalej, tak? Gdzie to wieszać. I bardzo, bardzo często, no to o tym biowarze, słuchajcie, że uliczki powinny być rozsunięte tak naprawdę o troszeczkę i ten pasek powinien być w środku uliczki powieszony tak, żeby pszczoły miały dostęp i z jednej i z drugiej strony, no to przecież to wszyscy wiedzą, bo to już było powtarzane miliony naprawdę razy. A ja dalej widzę sytuacje, w których uliczka jest normalna, pasek wisi gdzieś przy jednym boku, przyklejony do ramki, czyli pszczoły tak naprawdę mają tylko z połową paska kontakt. No, nie tędy droga. To jest wszystko, jakby ktoś ten środek wypuścił na rynek, zaplanował, jak go trzeba używać, ile on substancji czynnej na przykład wypuszcza na dwóch stronach i że to starczy na rodzinę i że trzeba dać dwa paski. Tak? Jak my damy dwa paski, ale my je tak damy, że one się przylepią do plastra i pszczoły je przypropolisują, to tak naprawdę mamy połówkę jednego, połówkę drugiego, czyli tak jakbyśmy jeden powiesili i to jest stosunkowo no, za mało na dużą, silną rodzinę i potem właśnie dziw bierze, że tyle warozy jest. Skąd to i po co to? Także słuchajcie, naprawdę weźcie pod rozwagę i pod uwagę, że leczenie pszczół no, to nie jest zabawa, bo to zależy od tego życie tych pszczół. To, że wy tracicie później pieniądz na to, że wam rodziny czy padają, czy zostają zrabowane, czy cokolwiek innego, to jest też jakby wasze zaniedbanie wstecz, tak? Można było temu zapobiec w taki czy inny sposób. Czy pszczoły nakarmić, czy pszczoły dobrze wyleczyć, w odpowiednich terminach, tak? Sprawdzić, czy w ogóle trzeba już, czy trzeba później. Ja już kiedyś mówiłem, że tak naprawdę powinniśmy się nauczyć zarządzać jak po prostu firmą, tak? Powinniśmy zaplanować sobie sezon z góry, pewne rzeczy, mieć to rozplanowane, zaplanowane i realizować, tak? I mieć to przemyślane, no ale do tego jakby trzeba mieć wiedzę. A niektórzy są na wiedzę niestety oporni. I no, sezon będzie trudny, bo tak jak mówię, leczenie ludzie zawalają, bo źle stosują środki. Jeżeli chodzi o część ludzi, w ogóle zauważyłem na przykład tych takich chyba głównie niezrzeszonych, tak? Bo jeżeli chodzi o tych zrzeszonych, to oni w kołach zazwyczaj biorą Apivarol i Biowar. Tak? Widzę to po moim kole na przykład, gdzie to są dwa środki, które większość ludzi bierze. W tym roku sporo ludzi wzięło Formiprotect, chociaż nie w naszym kole akurat, ale ogólnie jakby w pszczelarzach zrzeszonych, bo byłem akurat odkładówki zanieść w Kielcach, zawieźć do Kielc, bo brałem odkłady, potem odkładówki trzeba było zwrócić. No i tam widziałem właśnie akurat, bo przyszły leki, wziąłem leki dla naszego koła, czyli oczywiście Biowar i Apivarol, tak, w większości, ale widziałem sporo właśnie pudełek z Formiprotectem, także część pszczelarzy to testuje. No zobaczymy, jak to się sprawuje, ale no środków mamy tak naprawdę do leczenia pszczół z refundacji w tym roku było bodajże 15. No to trochę mało jakby używać 3 czy 4 na 15. Poza tym, no właśnie to jest to, że ludzie biorą to sprawdzone i tyle, tak? No bo to ja to używałem. Tyle się mówi o tym, żeby zmieniać substancję czynną i tak dalej, no. I część ludzi to jakby próbuje robić. Przyjeżdża do mnie do sklepu i mówi, ja bym chciał w tym roku kwasami na przykład, tak? Bo w zeszłym roku miałem paski Biowaru, jeszcze rok wcześniej miałem Apivarol, ale ja się dowiedziałem, że to jest Amitras, to jest to samo i teraz chciałbym kwasy, nie? No i słuchajcie, ja nie mam nic do kwasów. Kwasy są w porządku, bardzo dobrze działają, są środki oparte na kwasach, przecież mamy właśnie Formiprotect, mamy Varomet oparty na kwasach, Oxybi jest bodajże na kwasach, tak? Także są to środki skuteczne, ludzie stosują jakby no takie, wiecie, kupne jako odczynnik chemiczny, tak, żeby zrobić samemu sobie roztwór czy coś, tylko no kompletnie na przykład właśnie z bani, że oni będą mrówkowo odparowywać w październiku czy listopadzie, nie? Albo oni teraz paski będą wieszać z kwasem szczawiowym. Kurczę, no fajnie, że chcą poleczyć pszczoły, tylko że to wszystko trzeba było robić dawno, dawno temu. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie pszczół, trzeba się przykładać, trzeba to zaplanować i tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, tak naprawdę powinniśmy wyleczyć pokolenie pszczół, które będzie wychowywało pokolenie zimowe. Czyli, no, nie w październik, tak, tylko o wiele, wiele wcześniej. I to jakby wejście pod rozwagę, że tutaj się trzeba przyłożyć. Jeżeli chodzi o zużycie pokarmu, słuchajcie, no to naprawdę ta jesień jest ciepła. I też trzeba wziąć pod uwagę, że będzie problem. Będzie problem. Kto tam, powiedzmy, kupił sobie więcej pokarmu, to no, wiem, że dolewają. Inwerty, tak, ale dolewają, uzupełniają. No bo to zużycie jest tak duże, że będzie problem. Oczywiście niektórzy powiedzą, no jaki to problem, przecież dam ciasto, tak, i nie będzie problemu. Ja do tego ciasta nie jestem aż tak bardzo przekonany, słuchajcie, jeszcze zależy jaka konstrukcja ula na przykład. Bo tak z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że kiedyś miałem ule styrodurowe z powołkami. I miałem taką sytuację w jednym roku, że rzeczywiście no, nie tyle, że poskąpiłem, tylko no, właśnie była taka sama sytuacja jak w tym roku, tak, że jesień była długa, ciepła, zużycie pokarmu było większe, wyjadły co miały i było tam chyba, nie wiem, z 4 czy 5 rodzin rzeczywiście był problem, bo w styczniu, w lutym jak się szło, to już były na górnych ramkach, tak. Część rodzin siedziała jeszcze nisko, ten pokarm był, ale w niektórych rodzinach były pszczoły bardzo wysoko, więc dla spokoju wyjąłem środkowego sito pająka, położyłem ciasto, tak, i sobie leżało. No i powiedzmy, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, nie o to chodzi, tak, ale to gdzieś na przełomie właśnie stycznia, lutego. Po 2 czy 3 tygodniach przychodzę, zaglądam, patrzę, ciasto wyjedzone, takie kółko wyjedzone, ładne, tak jak sito pająk, tak, i mówię, o, wszystko jest okej, tak, pszczoły tam łażą po tym cieście, akurat jakiś taki cieplejszy dzień był, nie? Pszczoły tam łaziły po tym cieście i mówię, wszystko jest okej. Nie? I bodajże chyba tydzień później, to już był chyba jakoś tak marzec, i taki cieplejszy dzień był fajny, mówię, a idę zobaczę, co tam się dzieje na pasiece, może obrot będzie czy coś, nie? No i obrotu nie było, bo było jednak chłodno, tak od tam przy lesie, takie tam wilgotno mam na pasiece i jest tam zimno, trochę zimniej jakby niż powiedzmy w mieście w Łąchocku. I zaglądam do tych uli, patrzę i pszczół nie ma, nie? Mówię, co się, kurczę, stało się, nie? A w miarę tak powiedzmy było, no, nie było ciepło tak na przegląd, ale wiecie, no, podniosłem powałkę, zaglądam na ramki, nie ma pszczół, ladennicy leżą, nie? No i jak już leżą ladennicy, wiadomo, no, to trzeba po prostu się zabawić w Sherlocka Holmesa, wyjąć wszystkie ramki, sprawdzić co, gdzie, po co, na co, jak szedł kłąb, co się stało, no, żeby wiedzieć po prostu, jaki błąd się popełniło, nie? Mówię, no przecież ciasto było, to z głodu nie. No i oglądam ramki, pusto, pusto, pusto. Na 2 czy 3 ramkach było pokarmu, był taki pasek powiedzmy 5 cm, ale jakby przy przedniej ścianie ula, a pszczoły akurat były uwiązane przy tylnej ścianie ula. No ale wiadomo, że kłąb w bok nie idzie, tak? Czyli ten pokarm jakby możemy w ogóle skreślić. Droga jakby do góry, do beleczek była, słuchajcie, pusta, wyjedzone. Doszły do górnej beleczki, pełno pszczół powciskanych w komórki, dupki wystają, czyli wiadomo po prostu, że głód, tak? I myślę sobie, kurde, jak głód, no jak głód, jak było ciasto, nie? No i dopiero później na to wpadłem, słuchajcie, bo ule, jakby mówię, miałem styrodurowe z powałku. I teraz tak, pszczoły tak naprawdę, siedząc jakby na górnej beleczce, mają około centymetra do powałki, tak? W tych ulach styrodurowych powałka jest ze styroduru 2-centymetrowego, nie? Czyli centymetr do powałki, 2 centymetry powałki, no i jakby centymetr, żeby wejść do worka. Jak to ciasto było w świetle sito pająka, to nie było problemu, bo po 2 centymetrach tej powałki od razu sobie jadły ciasto, tak? Ale jak już wyjadły to kółko, powiedzmy takie właśnie jak sito pająk, albo nawet troszeczkę większe, no to się okazywało, że pszczoła, która jest głodna i chciałaby coś zjeść, musi z ramki przejść na powałkę, centymetr, przejść 2-centymetrową powałkę do góry i przejść 2 centymetry na przykład w lewo czy w prawo, tak, żeby dojść do ciasta. No i przed tym właśnie ciepłym dniem, który był, gdzie to jakby no, odkryłem, że tych pszczół nie mam, było chyba tydzień wcześniej, były 2 dni takie naprawdę zimne, że takie przymrozki tam po chyba minus 10 były, nie? I właśnie to był ten problem, że przy takim przymrozku dużym pszczoły po prostu się zwinęły w kłąb na dole, nie było jakby pokarmu w obrębie kłębu, nie było możliwości wyjść na to ciasto, bo tam na powałce było, pomimo tego, że tam leżały filce, tak, bo my już powiedzmy w połowie stycznia ocieplamy ule od góry tymi matami filcowymi, tam były filce, ale za zimno tam było, żeby tam pójść i pszczoły po prostu osypały się z głodu. Dlatego nie zawsze ciasto jest ratunkiem, tak? Oczywiście, no, czasami jest, czasami się uda, ale czasami nie. Teraz na przykład mam tak, że jak śledzicie mnie na TikToku czy na YouTube, no to wiecie, że mam ule od brunatów i tam zrezygnowałem z powałek całkowicie. Nie mam powałek, mam te ich powałku podkarmiaczki, co jest moim zdaniem bardzo super sprawa, to jest rewelacyjne rozwiązanie. I w dużej ilości uli mam folie, ale nie takie, bo oni mają takie folie jakby jak krata odgrodowa, tylko nie wycięta, takie twarde. A ja w części rodzin, to mi też znajomy polecił, mam folię taką jakby ogrodową na tunele, która jest wycięta nie jakby tak jak ul, tylko mniej więcej o 5-10 cm z każdej strony jakby mi ta folia wystaje. Wygląda to na pasiece, szczerze powiedziawszy, nie za pięknie. jak ta folia tak z poddaszka wystaje na każdą stronę, ale daje mi to na przykład taką możliwość i ja za to rozwiązanie tą folię po prostu uwielbiam, że właśnie na przykład w styczniu i lutym te rodziny, które mają problem z jedzonkiem, dostają ode mnie ciasto, ale wycinam w opakowaniu ciasta dziurę, kładę to ciasto dziurą w dół na ramkach, czyli pszczoły jakby od razu siedząc na ramce po prostu mają szansę jeść ten pokarm, tak? Nie muszą nigdzie łazić, nie muszą tej grubości powałki pokonywać, tak? I to przykrywam folią i na to daję daszek. Co powoduje, że tak naprawdę to ciasto jest w obrębie ciepłoty kłębu, bo ciepłe powietrze kłębu ucieka do góry i ogrzewa to ciasto, tak? Nie ma najmniejszego problemu wtedy, żeby te rodziny uratować i one spokojnie sobie to ciasto tam powolutku jedzą. I podejrzewam, że w tym roku, a czy nie tyle w tym roku, ile w przyszłym roku, będzie znowu, jak to mówi część z naszych naukowców, mówi kampania ciasto, bo to zużycie pokarmu jest tak duże, a jak są ludzie, którzy mówią mi na przykład, że oni, no ja według Ostrowskiej to zalałem i nie będzie problemu. No. Trzeba brać pod uwagę jednak, że pewne rzeczy w tej Ostrowskiej się straciły na ważności, tak? Tylko to też nie jest tak, bo kiedyś mieliśmy taką dyskusję właśnie też na TikToku, że ktoś tam mówi, że te książki to po prostu stare, to można tam, wiecie, na śmietnik po prostu stos spalić i w ogóle. No nie jest tak, nie jest tak, bo tam naprawdę wiedzy jest ogrom i ja mówię, nawet jeżeli przeczytasz książkę, która troszeczkę straciła jakby na wartości przez to, że na przykład się klimat zmienił, to ty tak naprawdę z tych, nie wiem, 200-300 stron będziesz miał 5 stron takich nieaktualnych, ale będziesz miał też powiedzmy 200 stron wiedzy, która ci jest potrzebna. A twierdzenie, że ja nie czytam Ostrowskiej, bo to jest bez sensu, bo to jest książka z lat 60., powoduje, że ty nie masz żadnej wiedzy, bo ty żadnej książki nie przeczytałeś, nie? Także tutaj trzeba też brać pod uwagę, że po prostu trzeba mieć jakby, no, źle to może zabrzmi, ale trzeba mieć chłopski rozum, tak? No jeżeli czytam książkę i ktoś mi mówi, że na przykład w październiku rodzina pszczela zużywa 3 kg, a w listopadzie 2 kg, a w grudniu kilogram, a ja widzę, że jest normalnie słoneczko, złota polska jesień, temperatury po 12-15 stopni i pszczoły latają, no to mój chłopski rozum powinien mi podpowiedzieć, że hola hola, chyba zużywają więcej, bo latają, a skoro latają, to muszą uzupełnić jedzonko, tak? Bo jak się leży w łóżku cały dzień, to można o jednej kanapce wytrzymać, ale jak się pójdzie na siłownię, na basen i przejdzie z psem jeszcze spacer, no to obiadek trzeba zjeść porządny, żeby mieć siłę, tak? I no, takie rzeczy trzeba brać po prostu pod uwagę, mi się wydaje. Więc jak to mówi tytuł odcinka, kontrola, najwyższą formą zaufania. Trzeba tak naprawdę, słuchajcie, sami siebie musimy się skontrolować, tak? Czy wszystko dobrze zrobiliśmy. Widziałem, że na YouTubie się pojawiły filmy pszczelarzy. Widziałem tylko tytuł tak naprawdę. Nie oglądałem odcinka. Nie mam w ostatnich dniach, nie mam po prostu czasu na to, żeby oglądać YouTube'a. Czy ogólnie ostatnio nie mam czasu. Kurczę i żałuję bardzo, bo kiedyś po prostu te kanały śledziłem, tak? Było kilka kanałów, które oglądałem. Każdy film. Czasami na przyspieszeniu półtorej, tak, bo tam, wiecie, pół godziny gadki o niczym, więc przyspieszałem, żeby trochę szybciej to przeleciało, ale czasami były fajne informacje, a ostatnio, kurczę, nie mam czasu, po prostu no, jakiś taki jestem zarobiony, że tak powiem, ale widziałem, że już się pojawiła zajawka na jednym kanale, że jakiś tam jesienny przegląd gniazd, wyszły pierwsze błędy. No i taka jest prawda, że kontrola po prostu jest taką najwyższą formą zaufania. Oczywiście ufamy, że zrobiliśmy wszystko dobrze, wierzymy w to, że zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jednak najlepiej by było, żeby pójść na pasiekę i skontrolować, słuchajcie. Są jeszcze takie dni, no może nie teraz akurat, nie wiem jak tam u was, u nas na przykład dzisiaj cały dzień leje, jest zimno, no to dzisiaj nie, ale powiedzmy 2 czy 3 dni temu były takie dni, że spokojnie można było przegląd zrobić, może nie taki, wiecie, żeby rozgrzebywać całe gniazdo, ale tak naprawdę my nie potrzebujemy teraz rozgrzebywać całego gniazda i wystarczy, że jeżeli macie rodzinę powiedzmy, nie wiem, na 6 ramkach, to wyjmiecie 2 środkowe tak naprawdę. I będziecie mieli pogląd na to, jak sytuacja wygląda, bo no, skoro kłąb jest kulą, to i się uwiązał powiedzmy na 6 ramkach w miarę równo, a nie przy którymś boku, no to ten jakby wierzchołek tego okręgu będzie na tych środkowych ramkach, tak? I tam będzie pokarmu najmniej. Więc jeżeli wyjmiecie dwie środkowe ramki, albo nawet rozsuniecie tylko ramki tak, żeby od góry zajrzeć, czy ta droga pokarmowa do górnej beleczki to jest, nie wiem, 2 cm, 5 czy 10, to będziecie mieli pogląd na to, co tam się dzieje na pasiece i czy ewentualnie trzeba jakoś no, zainterweniować już teraz. Może dolać, może przełożyć ramki, przesunąć. No, jest jeszcze właśnie możliwość na to, żeby zrobić tę kontrolę i jakieś tam kroki po prostu podjąć, tak? No ale trzeba po prostu to zrobić, tak? Trzeba chcieć, pójść, zrobić, sprawdzić, a nie wierzyć w to, że wszystko zrobiliśmy dobrze, bo się może potem okazać, że nie zrobiliśmy dobrze i będzie problem. No dobra, koniec tego, słuchajcie, marudzenia o leczeniach, jedzeniach i tak dalej. Przy okazji chciałbym was zaprosić na mojego TikToka, Pszczelarz z Wąchocka, albo na mojego YouTube'a, Pszczelarz z Wąchocka. I słuchajcie, chciałbym was zarazić takim moim ostatnią zajawką, taką jakby, no nie pasją, bo to za duże słowo by było, ale taką zajaweczką. Ostatnio zacząłem robić różne miody pitne, to znaczy jakby miody pitne robiłem już wcześniej, ale robiłem takie panieńskie miody, po prostu miód, woda, drożdże, tak? Bardzo fajne trunki wychodziły, chociaż nie zawsze, bo kiedyś robiliśmy na rzepaku na przykład i wyszedł nam żur taki, który się nie za bardzo dawał pić, ale później robiliśmy na spadzie, na gryce, jakieś takie kombinacje różne i te trunki już no, dawały się żłopać. Natomiast ostatnio, słuchajcie, tak mnie coś jakoś, nie wiem, tak mnie coś wzięło i robię różnego rodzaju miody z dodatkami różnymi. I chwalę się tym właśnie na TikToku i na YouTubie, także zapraszam tam, patrzcie, oglądajcie, zarażajcie się i róbcie, bo teraz, słuchajcie, jest bardzo fajny czas właśnie. Oczywiście no, w pasiece mamy też sporo roboty, bo bardzo często jest tak, że na przykład właśnie takie miesiące, kiedy już się zrobi chłodno, październik, listopad, później te zimowe miesiące można wykorzystać na przykład na wytapianie ramek, tak, na skrobanie, jakieś takie odnawianie uli i tak dalej, no bo roboty na pasiece przy ulach jest prawie zero, więc jakby no dbamy o tą całą resztę, ale można również na przykład nadwyżki miodu, jeżeli ktoś ma za dużo miodu, bo w niektórych miejscach Polski ten sezon był bardzo dobry i ludzie mają nadwyżki miodu. W niektórych był gorszy i ludzie już nie mają miodu, bo sprzedali to, co odwirowali. Ale można właśnie te nadwyżki sobie poświęcić na zrobienie miodu pitnego. I ja zachęcam was, słuchajcie, do zakupu takich sobie baniaczków. Na przykład ja mam takie piątki, słuchajcie, 5-litrowe i 8-litrowe słoje. I te damki 5-litrowe, słuchajcie, są fajne, bo tam wchodzą pół litrowe, 3 słoiki miodu, tak? 1,5 słoika tak naprawdę wchodzi, 1,5 litra. Do tego 3 litry wody i mamy tam powiedzmy około 4,5 litra. Jak potem zlewamy z natosadu coś tam, to powiedzmy około 4 litrów nam napoju wyjdzie. I to są takie małe ilości, że wiecie, jak nie wyjdzie, coś tam się sknoci, będzie, brzydko bym musiał powiedzieć, nie smakował nam będzie, o, powiem tak, no to po prostu wylejemy do klopa i tyle, nie? Tych 3 słoików miodu nie będzie tak aż bardzo żal. Natomiast jeżeli wyjdzie i wyjdzie coś fajnego, to no, wiecie, zawsze to cieszy. I ja na przykład, słuchajcie, w tym roku tak, robiłem, mam z zeszłego roku jeszcze aroniowy, bo bardzo lubię aronie, więc zrobiłem trójniak aroniak, ale to jeszcze z zeszłego roku. W tym roku robiłem pierwszy, który robiłem, który w ogóle mnie tak jakby natchnął, to kiedyś po prostu zobaczyłem rabarbar w sklepie. Taki świeżutki rabarbar, nie? I mówię, kurde, kompot, nie? Bo żona chciała właśnie, kiedyś mi tam mówiła, kurczę, napiłam się kompotu z rabarbaru i coś tam, nie? No i kupiłem tego rabarbaru na ten kompot, tylko no jakoś tak, no nie wiem, tak wziąłem garść, bo to tak leżało w takiej skrzynce plastikowej w sklepie, nie? Wziąłem taką garść tych rabarbarów i zrobiłem jej cały gar tego kompotu i kurczę, jeszcze sporo mi tego zostało, nie? I mówię tak, no szkoda wywalić, w lodówce to trzymać, to znowu też tak bez sensu. I mówię, kurde, może bym miód pitny taki z rabarbarem zrobić, nie? I mam te, mówię, mam te dameczki takie właśnie 5-litrowe, słoje mam takie 8-litrowe, później dokupiłem jeszcze, one tam dużo nie kosztują, słuchajcie, nie pamiętam, chyba z 20 zł, czy jakoś tak, chyba 29. razem z tym rurką fermentacyjną już fajną taką i mówię, a spróbuję, nie? Zrobiłem właśnie taki miód z tym rabarbarem. I potem coś mnie tak wzięło, jakieś tam właśnie TikToki nagrywałem, pokazałem właśnie, że robię ten miód rabarbarowy, to było sporo pytań właśnie o miody pitne, bo no, dziwne, ale część ludzi na przykład kojarzy miody pitne z trunkami takimi wysokoprocentowymi, że to bardziej jak wódka albo jakaś nalewka, jakiś spirytus czy coś, nie? A to przecież jest winko, kto nie wie, to mówię, tłumaczę. Wino tak naprawdę, no to jest jakby zrobione na moszczu owocowym, na przykład z winogron, tak? I sobie to fermentujemy i robimy sobie wino, takie gronowe. A miód pitny to tak naprawdę jest wino, tylko zrobione jakby na miodzie. Więc to jest niskoprocentowe. No powiedzmy od 8 tam do, nie wiem, 16, 18. Jakieś takie, wiecie, lightowe takie, nie? Żeby tak degustacyjnie się napić. No i było sporo tych pytań właśnie o te miody pitne, więc na ile tam potrafiłem odpowiadać, to odpowiadałem na pytania, bo się tam ludzie pytali właśnie ile procent, dlaczego trójniak, skąd to się wzięło, jak to się tam liczy i tak dalej, nie? Więc sporo tych filmów tam dookólnych jakby było i troszkę mnie to tak, kurczę, troszkę mnie to nakręciło i potem zrobiłem, słuchajcie, bo w jakimś tam, w którymś filmie pochwaliłem się, znaczy no nie wiem, czy się jest czym chwalić, tak? Chyba nie, ale być może pochwaliłem się, że w bodajże styczniu czy w lutym w tym roku był Meat Madness Cup. Chłopaki organizują taki konkurs właśnie miodów pitnych i wysłałem tam jeden ze swoich miodów, taki wytrawny, on taki wyszedł, wiecie, no taki naprawdę zejzajer, że się trzeba być po prostu... Trzeba to lubić, żeby go pić, bo po prostu cukru tam nie ma w nim żadnego. Wyżarło, do zera, nie? Wysłałem go właśnie na ten konkurs, jakby w kategorii miodów oczywiście wytrawnych, tak? No i się okazało, słuchajcie, że dostałem 75 punktów na 100 za ten miód i co mi się bardzo podobało, to dostałem taką rozpiskę właśnie, że na przykład, nie pamiętam dokładnie, musiałbym to gdzieś tam na poczcie znaleźć i przeczytać, ale taką rozpiskę właśnie, co z tym miodem było też nie tak, tak? Że tam finiszu nie było na przykład, że ten smak był taki nie za głęboki i tak dalej. I gdzieś tam właśnie się na którymś TikToku tym pochwaliłem, że jednak 75 na 100 dostałem i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, no może by w tym przyszłym roku będzie też Meat Madness Cup oczywiście. I sobie pomyślałem, że może by zrobić jakieś właśnie miody pitne, takie nie, wiecie, niedużo, nie? Bo na ten konkurs, no to wysyłałem z tego co kojarzę, to chyba 3,5 litrowe flaszki, a oni mają chyba i tak wymóg chyba 300 ml, jakoś tak, nie? Bo to też zależy, czy się dalej dostaniemy, nie? Jeżeli tam, powiedzmy, będzie naprawdę taki niepitny ten miód, no to, wiecie, jurorzy pierwszą flaszkę spróbują, zobaczą, że się nie da tego pić i reszta jest niepotrzebna. Swoją drogą jestem ciekawy właśnie, co oni robią z tą resztą tych miodów. Czy oni to wylewają, czy jakoś tak przerabiają później na coś, destylują może, czy co? Cholera wie. W każdym razie stwierdziłem, że może zrobię właśnie miód pitny na konkurs. No i z racji tego, że ten wytrawny, no jest wytrawny, tak? To trzeba lubić po prostu wytrawne trunki, więc stwierdziłem, że zrobię taki bardziej jakby słodziutki, może taki jakiś fajny i wzięło mnie, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd mi się to wzięło, szczerze powiedziawszy, wzięło mnie, słuchajcie, na mango z kokosem, takie połączenie. I ten miód pitny wykonałem, też oczywiście na TikToku i na YouTubie odcinek z tego, taki krótki filmik zrobiłem. Później, słuchajcie, jak już fermentacja burzliwa przeszła i zlewałem go z nadosadu, to jeszcze później te, wiecie, owoce zleżałe już wywaliłem i do fermentacji cichej dałem jeszcze jakby świeże mango i kokos, ale coś mnie dotknęło i mówię, kurde, pamiętam właśnie, że tam ty pisali, tego finiszu nie ma, że smak nie głęboki i to, nie? To wrzuciłem, słuchajcie, papryczkę chili. Pamiętam, że Apis miał taki miód, chyba wściekła pszczoła to się nazywało, czy jakoś tak? Nie pamiętam dokładnie, ale właśnie wiem, że był taki, on był dość ostry, on był dość mocny, a ja stwierdziłem, że takiego mocnego to nie za bardzo, ale ta papryczka, wiecie, mango, kokos, taki tropikalny, super fajny, a takiej nutki jakby pikanterii ta papryczka doda, więc dorzuciłem tę papryczkę. Na razie jeszcze sobie tam spokojnie siedzi w tym baloniku. Właśnie chyba za kilka dni będę go zlewał z nadosadu i spróbujemy, jak to tam wygląda. Zmierzymy sobie BLG, zobaczymy, ile tych cukrów tam zostało przerobionych, czy jest słodki, czy jest taki wytrawny, czy go trzeba dosłodzić, co tam dalej będziemy robić. Więc na pewno na TikToku moim, czy YouTubie się jakiś tam odcinek z tego pokażę, bo tych miodów pitnych, słuchajcie, tak naprawdę mam chyba teraz z 12. To są wszystko nieduże takie właśnie flaszeczki, po 5 litrów, po 8 litrów, słoiki. I mówię, jak mi coś nie wyjdzie, to nie żal mi będzie tego wylać, tak? Jak wyjdzie, no to będzie fajnie, bo jak znajomi wpadną, to będzie można się, jakby można powiedzieć, pochwalić, nalać lampkę, wypić sobie tam lampeczkę, tak wiecie, degustacyjnie ze znajomymi, żeby się pochwalić, że coś takiego w pasiece można robić. I zachęcam też was, bo słuchajcie, no wiecie, trzy słoiki miodu, półlitrowe w ogóle, to nawet nie mówię 0,9, tylko pół litrówki, nie? To nie jest dużo. A jest to naprawdę fajne takie, no faktem, że jedno, co jest strasznie męczące, to czekanie. To jest niefajne w tym. No bo jednak, jakby nie patrzeć, ta fermentacja burzliwa, no to tak powiedzmy, wiecie, 2-3 tygodnie, miesiąc, no ten po miesiącu można dopiero coś tam zlać z nadosadu, coś tam degustacyjnie sprawdzić, chociaż tak naprawdę ten smak będzie w ogóle nie ułożony i w ogóle to nie będzie to, co będzie na przykład po roku, tak? No a niestety właśnie przy trójniaku rok, przy czwórniaku pół roku, jak ktoś chce zrobić półtoraka czy dwójniaka, to w ogóle lata musi czekać. Dlatego ja właśnie stwierdziłem, że zrobię sobie małe porcje, takie, żeby sprawdzić jakby jak się dane powiedzmy owoce komponują z miodem pitnym, tak? Na przykład teraz parę dni temu robiłem miód, na przykład też mi tak wzięło, z nienacka mi spadło taki pomysł, żeby zrobić miód kawowy, bo rozmawialiśmy o tym na przykład właśnie, że ja ostatnio bardzo zszedłem z kawy, tak? Kiedyś piłem takie, wiecie, z dwóch łyżeczek, mocne takie kawy, zalewajki. Później miałem zawał, później, wiecie, rehabilitacja. Teraz troszkę uważam na to, co robię i już tą kawę taką odstawiłem mocno i piję sobie latte, tak? Chociaż no może nie za bardzo powinienem właśnie jeszcze to mleko pić, chociaż to mleko, to co jest w sklepach, nawet nie jest mlekiem, no ale niech będzie. Ale właśnie na TikToku rozmawialiśmy o tym, że na przykład miód gryczany, o ile na przykład ktoś nie lubi miodu gryczanego tak jeść normalnie luzem, łyżką, bo mu nie smakuje, bo jest powiedzmy taki, wiecie, no gryka ma charakterystyczny smak, to trzeba lubić, tak? To rozmawialiśmy na przykład o tym, że gryka pomimo tego swojego mocnego smaku rewelacyjnie smakuje właśnie jako dodatek na przykład do kawy, jeżeli ktoś lubi kawę słodzoną, tak? Albo na przykład do białego sera. Gryka z białym serkiem, słuchajcie, dla mnie to jest połączenie po prostu, no lepszego nie ma. I właśnie gdzieś tam nagrywałem jakiś właśnie TikTok o tym, że tą grykę daję do kawy i to naprawdę niedużo. Tak naprawdę, słuchajcie, na końcu łyżeczki. To nawet nie żebym tam łyżeczkę czy pół łyżeczki walił. Naprawdę tej gryki idzie na samym końcówce łyżeczki do herbaty, taka malutka ta, ale daje taki fajny posmaczek, po prostu taki jakby... No, to trzeba po prostu spróbować. Jeżeli pijecie kawę i macie miód gryczany, spróbujcie i zobaczycie, jak to fajnie smakuje. I mówię, kurde, może by zrobić właśnie taki miód pitny na bazie właśnie gryki z kawą. No i co? No poszedłem do piwnicy, znalazłem jeszcze dameczkę taką 5-litrową, rurkę fermentacyjną i sru, nie? I zrobiłem. Więc mam tam różnych takich właśnie aroniowy, jest malinowy, jeżynowy, kawowy. Jest tych po prostu... O! Tych baniaków po całym domu mam porozstawianych po parapetach. I o co chodzi? Głównie mi chodzi o to, że na przykład chciałbym kiedyś zrobić sobie jakiegoś takiego dwójniaka czy półtoraka, tak? Ale chciałbym, no wiecie, tam się czeka parę lat na to, więc żal by mi było czekać parę lat, żeby zrobić jakiś żur na przykład nie do picia, tak? Że te smaki na przykład nie będą pasowały, że to jakoś, no wiecie, nie będzie grało mi, tak? Więc stwierdziłem, że najprościej będzie robić po prostu właśnie takie małe porcyjki, 5-litrowe na przykład, i popróbować, bo wiecie, mango i kokos ogólnie pasują, tak? Są takie soki, są chyba drinki takie i ogólnie jakby to połączenie jest dobre, tak? No ale na dobrą sprawę nie wiadomo, jak to będzie z miodem pitnym współgrało, tak? Tym bardziej, że to też będzie zależało od tego, na przykład jakiego miodu użyliśmy, tak? Do takich połączeń ja akurat używam na przykład miodów takich, które nie są charakterystyczne, czyli jakiegoś wielokwiatu, leśnego, ewentualnie tam do niektórych chyba spadziowego użyłem, ale na przykład tylko jeden słoik, że wziąłem na przykład dwa słoiki wielokwiatu i jedną spać, żeby troszkę ten smak podkręcić, ale jednak, żeby no, to nie było takie jakby przebijające się, tak? Chciałbym właśnie, żeby te owoce jednak, ten smak tych owoców był taki, wiecie, główny, nie? I jakby, jak zrobię sobie piątkę i mi to wyjdzie i będzie smakowało, bo na przykład się okaże, że mango z kokosem i z tą papryczką, wiecie, jest, kurczę, super, Chociaż mam jeszcze taki trik w ogóle. Ostatnio właśnie znalazłem, robiłem porządki, szukałem rurek fermentacyjnych i ja mam takie, wiecie, rzeczy do wina mam w jednym miejscu, to mam w innym miejscu i znalazłem, co, ale to nikomu nie mówcie, słuchajcie, bo to na ten konkurs, tak sobie myślę właśnie, żeby tą głębię smaku, ten aromat i tak dalej, znalazłem sobie wiórki dębowe. Kiedyś kupowałem wiórki dębowe, bo to się, wiecie, normalnie trunki się trzyma w beczkach, tak? W beczkach takich właśnie, jakieś tam whisky, nie whisky, coś tam, to się leżakuje w beczce, żeby to właśnie nabrało tych tanin, jakiegoś tam smaku, głębi i tak dalej, nie? Biedota, która nie ma beczek, robi tak, że po prostu kupuje wiórki takie dębowe, czyli taką starą beczkę, oni po prostu tną na wióry, nie? I te wióry sprzedają, coś, co normalnie by wyrzucili, to jeszcze na tym zarobią i dorzuca się wiórki właśnie takie te. I mam taki plan właśnie na ten miód, mango, kokos, papryczka, że za niedługo będę go zlewał, bo już fermentacja ta cicha już też tak mija i trzeba by zrobić z tym porządek, bo to mango już takie nie za bardzo w tym słoiku, już takie zleżałe jest. Kokos w miarę fajny, taki biały jest, ale to mango już nie wygląda, więc trzeba by to zlać, żeby znowu też te takie zleżałe owoce nie dały jakiegoś takiego, wiecie, posmaku, nie? I tam właśnie tych wiórków dorzucę, żeby taką właśnie głębię wydobyć. Ale to nikomu nie mówcie, bo wiecie, pójdzie na konkurs, kurczę, i musi jakieś fajne punkty dostać, nie? Ale właśnie tak to jest, że jak zrobię tą piątkę i się na przykład okaże, że mango z kokosem i w ogóle z tą papryczką i z tym dębem będzie miał jakiś, nie wiem, cudowny po prostu smak, będzie super fajne, to ja sobie mam zanotowane, tak, że tu były tak, dwa wielokwiaty, jedna spać, to, tyle tego, to ja sobie to później przemnożę. I na przykład zrobię sobie, nie wiem, taką, wiecie, 20 albo 30 takiego miodu i mi nie będzie żal, że on tam stoi na przykład, nie wiem, 4 czy 5 lat w piwnicy, nie? Niech se dochodzi. Ale ja wtedy wiem, że finalnie wyjdzie mi coś fajnego, coś takiego, wiecie, no super, nie? Nie sprzedaję tego, robię to jakby na własny użytek, do jakby nawet nie konsumpcji, bo ja ogólnie mało, w ogóle u nas się w domu mało pije alkoholu. Jeżeli śledzicie mojego TikToka, to wiecie, że jak nagrywam z pokoju na dole, to tam czasami w tle widać taką szafkę, gdzie stoi tych butelek po prostu, które dostałem gdzieś tam w prezencie, czy żona dostała w prezencie od ludzi i po prostu to stoi lata całe nieopróżnione. Ale mówię, czasami jest tak właśnie, że wpadną jacyś znajomi czy coś i wiecie, no nie żeby się tak przechwalać, nie? Ale kurczę, jak się naleje jakiś fajny taki, wiecie, kieliszeczek takiego trunku, takiego miodu pitnego, to jak ktoś nie słyszał o miodach pitnych, to raz, że jest zainteresowany, można mu tam bajerkę jakąś posadzić, troszkę poopowiadać o tym i ludzie się ciekawią tym tematem ogólnie, no bo kiedyś miód pitny był bardzo popularny u nas, tak? Potem odszedł, że tak powiem, do lamusa, no i teraz troszeczkę jakby wraca do łask, ale coś trochę wolno i nie za bardzo, więc bardzo fajnie takie rzeczy promować. Poza tym, tak jak mówię, no jest to jakby takie dodatkowe zajęcie w pasiece, fajne. Wiecie, no można stukać ule, jak ktoś jest tam stolarzem, to se robi nowe ule, tu odmaluje, tam coś poklei, tak, tutaj coś zreperuje, a można sobie kupić taki balonik, nastawić jakiś miodek, coś tam, wiecie, pokombinować, nie? O, na przykład teraz dwa dni temu robiłem miód bezwodny, tak zwany, czyli jakby zamiast wody używałem tylko i wyłącznie, bo właśnie robiłem winko też. Mam taki winorośl w ogóle olbrzymią, która mi cały płot i bramę zarasta. Ona jest taka dość kwaśna i ona się na nic nie nadaje, bo to nie jest deserówka, którą można by zjeść. To właśnie tak czasami robię z niej winko. W tym roku mi wzięło, robię winko z niej i część tego soku właśnie, bo kupiłem sobie praskę do winogron, wycisnąłem soczek w niej, piękny, taki czysty i właśnie część tego soku zużyłem do zrobienia miodu pitnego bezwodnego, czyli jakby tylko i wyłącznie miód plus ten sok z winogron. I mówię, jeżeli was ten temat ciekawi, to wpadajcie na mojego TikToka, mojego YouTube'a, wszystko się nazywa Pszczelarz z Wąchocka, wszędzie można to znaleźć i być może też załapiecie jakiś takiego bakcylka, taką, wiecie, zajaweczkę fajną na robienie takich rzeczy, bo mi się wydaje, że no, pszczelarstwo pszczelarstwem, ule, miód, pyłek, propolis, wiecie, wszystko tak dalej, ale jest też wiele fajnych rzeczy, które można robić jakby przy okazji tego, tak, bo jest część osób, które są pszczelarzami i wiecie, tylko miód, nie? Odwirowali miód, sprzedali tam miód, a są takie pasieki, które są właśnie bardziej kompleksowe i pierzgę, i pyłek, i maść robią, i krople propolisowe, i na przykład jakąś tam apiterapię czy coś, nie? Wydaje mi się, że pszczelarstwo jest o tyle szerokim jakby zagadnieniem, że warto tę pasiekę tak bardziej rozwijać jakby, bo jeżeli ktoś przyjdzie do domku na przykład do apiterapii, a mam tutaj znajomych właśnie takich, którzy przyjeżdżają do sklepu, pszczelarzy, którzy mają te domki i mówią, że no to nie, może nie jest jakieś tam wielkie zainteresowanie, tak, ale gdzieś tam jeden kolega był, jakaś tam gazeta zrobiła z nim wywiad. Było tam zdjęcie tego domku, jego zdjęcie, nie, i mówi, że no tam czasem ktoś zadzwoni i się interesują, tak, więc wiadomo, że jeżeli ktoś zadzwoni na przykład o domek, no to jest duża szansa, że kupi jeszcze miodek, nie, jak kupi miodek i skorzysta z domku, będzie mu się podobało, to powie znajomym i to jest takie, no, że wiecie, no, te przedsiębiorstwo takie jakby, trzeba wyjść jakby z tych ram takiego bycia zwykłym jakby tłumokiem pszczelarzem, że po prostu mam te 5 uli, wiruję ten miód i mam tylko ten miód, nie. Ja wam kiedyś zresztą mówiłem, że byliśmy właśnie na targu, sprzedawaliśmy na jarmarku, w sumie bardziej, sprzedawaliśmy miód i myśmy mieli i świeczki, i maści, i miodosmaczki, i miody, i siedział tam na drugim końcu targu taki pan pszczelarz, co wystawił taki stoliczek, wiecie, jeszcze z czasów PRL-u, taki rozkładany na aluminiowych nóżkach, położył 3 słoiki, oparł łokieć o stół, głowę zwalił na rękę, się zaparł i tak po prostu z byka na ludzi patrzył. No i myśmy sprzedali wtedy bardzo dużo, bo pół samochodu żeśmy sprzedali, a on tam sprzedał chyba, nie wiem, z 2 słoiki miodu i to jeszcze chyba swojej sąsiadce w ogóle, która go tam spotkała. No podejście do biznesu też trzeba mieć i wydaje mi się, że właśnie trzeba wyjść spoza tych ram takiego zwykłego pszczelarza i ludzi troszeczkę próbować zainteresowywać różnymi innymi rzeczami. Więc miody pitne jak najbardziej, słuchajcie, no można dać spróbować, można tam znajomych poczęstować, można sobie przy kieliszku takiego miodziku, słuchajcie, siąść tam przy kominku, nie wiem, choćby z małżonką czy z małżonkiem, posiedzieć zamiast na przykład kieliszeczka wódeczki, to sobie taki właśnie ten miodek pitny strzelić, pogadać coś wieczorem, jakąś kanapeczkę zjeść, dobre serki do tego, no czemu nie? Dobra, słuchajcie, bo tak gadam, ja to patrzę, że już prawie godzina, także no, miodkami pitnymi, jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam na moje kanały. Słuchajcie, i tak jak mówię, kontrolujcie te swoje pasieki, naprawdę szkoda tych pszczół i szkoda waszej pracy, bo to też tak byłoby głupio, żeby po prostu cały sezon się tymi pszczołami zajmować, a teraz przez brak tej kontroli i przez takie zbyt duże zaufanie do siebie i do tego, co się zrobiło, po prostu to stracić, tak? A wiecie, że zimowla jest najtrudniejszą jakby częścią pszczelarstwa i całego roku i jednak niestety jesienią i podczas zimowli są największe straty w pasiekach. A te straty w pasiekach no, sięgają 15-20% gęsto, więc szkoda by było, no bo jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, 100 rodzin, tak, i straci 10, to dla niego to nie jest jakby duża strata, no bo on tak naprawdę odbuduje tą pasiekę w maju, w czerwcu zrobi odkłady i będzie sprawa załatwiona, tak. No a jeżeli ktoś ma 10 rodzin pszczelich i mu padnie na przykład 5, no to już jest strata, nie, spora. Także kontrolujcie, słuchajcie, jak jest, będzie ciepły dzień, to mówię, na pasiekę zajrzeć, na środek gniazda, nie musicie robić przeglądów takich całkowitych, są na YouTubie na przykład są kanały, mówię, takie właśnie, które tam tłumaczą ludziom, co i jak robić, tam koledzy i koleżanki pokazują dokładnie, jak zrobić szybki wgląd w rodzinę, co sprawdzać i tak dalej, także odsyłam tam. No i co, słuchajcie, no i słyszymy się za niedługo w kolejnym odcinku pszczelarskiego podcastu albo w filmach. Ja TikToka kręcę regularnie, codziennie, po kilka filmów, kilkanaście wrzucam. Także gdyby co, to zapraszam tam. Shorty na YouTubie. No. I słyszymy się.